Nauczymy Piękna, czyli audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej.
Dziś w programie Uczymy Piękna, czyli w programie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, rozmawiamy m.in. na temat liturgii. Będziemy także rozmawiać na temat kursu psałterzystów. Naszym gościem jest siostra Dolores Nowak. No i właśnie mówiliśmy o tym, że zawód muzyka kościelnego nie jest takim łatwym zawodem, jakby się mogło wydawać, że wybieramy sobie utwory, które się podobają parafii, bo często jest tak, a mógłby pan zagrać, bo to jest ulubiona pieśń na przykład babci.
Babci.
Zdarza się tak na
nie,
przykład.
Nie, ależ myślę, że nierzadko się tak zdarza. Natomiast wtedy muzyk kościelny musi zareagować i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego...
Że to nie koncert życzeń.
Tak, nie koncert życzeń. I niestety celebracja liturgiczna to nie jest celebracja urodzin babci czy jej upodobań, tylko przedmiotem celebracji jest zawsze jedno jedyne wydarzenie, Pascha Chrystusa, którą właściwie zgłębiamy i poznajemy w całym roku liturgicznym, w różnych jej aspektach, bo nawet i Narodzenie Pańskie też musimy rozpatrywać w kontekście Paschy Chrystusa, bo po to Jezus przyszedł, żeby potem przeżyć Paschę. Czyli właściwie Pascha była zawsze pierwszym świętem pierwotnych od początku istnienia Kościoła, po wniebowstąpieniu. Z niego jak z takiego właściwie słońca, układu słonecznego, promykami rozeszły się i do dzisiaj powstają przeróżne święta. Kościół nieustannie te głębie Paschy i tajemnice nieustannie zgłębia, poznaje i z tego czerpiemy nieustannie. Natomiast muzyk kościelny musi wiedzieć, że to nie celebrujemy niestety podczas mszy świętej, czy właśnie upodobań babci, czy nawet imienin księdza proboszcza, jak ja zawsze się troszkę śmieję. I wszystko, co jest w liturgii, musi służyć właśnie tej tajemnicy. Czyli nie możemy tutaj służyć własnym upodobaniom. Temu troszeczkę możemy sobie dać upust podczas różnych nabożeństw, adoracji, ale nie liturgii, ponieważ liturgia jest zupełnie innej kategorii modlitwą.
No właśnie, jak wygląda takie przygotowanie do liturgii, jeżeli chodzi o muzykę kościelnego?
Troszeczkę już o tym powiedziałam, że właśnie przede wszystkim przez poznanie. Poznanie teologii, duchowości liturgii. Mamy wykłady przede wszystkim też z samej liturgii, prawda? Troszkę z jej historii, z budowy sakramentów, głównie tutaj Eucharystii. A potem rzeczywiście już wchodzą kolejny etap, to jest już zastosowanie wszelkiego rodzaju praw muzyczno-liturgicznych, prawideł, bo Kościół też wydał różne instytucje, począwszy od Ojca Świętego Soboru Watykańskiego II, po Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, różne dokumenty wychodzą do dzisiaj poprzez instrukcje już poszczególnych episkopatów. Nasz polski episkopat też, chociażby właściwie to już będzie 2 lata teraz, w 2017 roku też przygotował taką instrukcję o muzyce kościelnej, więc mamy pulę dokumentów, trzeba je po prostu uczniom przedstawić, zapoznać ich. One też dotyczą przeróżnych rzeczy, chociażby koncertów w kościele. Mamy jeden z dokumentów mówiący o sposobie w ogóle organizacji przeprowadzania koncertów w kościele, poprzez chociażby na przykład taki list okulny, bardzo dosyć szczegółowy, głęboki, który dotyczy celebrowania samych świąt paschalnych, czyli Triduum Paschalnego. Czyli te dokumenty dotyczą różnych rzeczy, są bardziej ogólne, bardziej szczegółowe. Uczniowie wszystko w ten cały zakres wiedzy się ich wprowadza, żeby potem właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, umieli tym niejako troszeczkę żonglować, bo liturgia jest naprawdę bardzo bogata. Pamiętam, że kiedyś sama spotkałam się na wykładach z takim stwierdzeniem dotyczącym chorału gregoriańskiego. Powszechnie wiemy, że chorał gregoriański jest właściwie tą najdoskonalszą formą śpiewu liturgicznego, jaką Kościół w ogóle wypracował, jaką przekazuje w swoim dziedzictwie. I ktoś właśnie powiedział, jeden z liturgistów, że nawet chorał gregoriański nie nadążył za liturgią. W jakim sensie nie nadążył? Właśnie, że co chwilę jakby rodziły się nowe święta, nowe wspomnienia. Co chwilę też Kościół ogłasza kogoś nowym świętym. I chodzi tutaj właśnie o repertuar na tego typu potem już święta czy wspomnienia liturgiczne. I w takim sensie chorał jakby nie nadążył, bo by trzeba było cały czas coś dokomponowywać. Więc tutaj rzeczywiście liturgia jest bardzo bogata i ten zakres wiedzy muzyk kościelny musi posiadać. Teraz jeszcze tak sobie uświadamiam, oprócz samych muzyków, wykonawców, jest jeszcze cały dział kompozycji, prawda, liturgicznych. Jaką wiedzę musi posiadać kompozytor, który bierze się za zakomponowanie do liturgii? Musi też znać, nie wiem, i teksty liturgiczne, umieć się nimi posługiwać, bo nie może być tak, że załóżmy, opracowując jakąś formę, chociażby hymn Gloria, In Excelsis Deo, chwała na wysokości Bogu, on nie może sobie tym tekstem żonglować, nie może pewnych rzeczy pomijać, a niektóre powtarzać, więc cała wiedza na temat stylów muzycznych, prawda, no, technik kompozytorskich, no naprawdę to jest przepastna wiedza, że tak powiem.
A wydawać by się mogło, że tylko muzyk kościelny kieruje się danym momentem, powiedzmy, w roku liturgicznym.
To jest też z kolei bardzo bogate zjawisko. Jeszcze pani wspomniała, że myślę, że słowo powiemy o kursie dla psalterzystów. Oczywiście, mamy pewne momenty w liturgii, gdzie bardzo eksponujemy okres liturgiczny. Chociażby w śpiewie na wejście, na komunię świętą, gdzie śpiew ma zastąpić antyfonę, którą mamy w mszale, tak zwany introit. Zawsze w mszale każda celebracja ma wydrukowane antyfonę na wejście. I teraz to, co my praktycznie powinno się wykonać, właśnie ten tekst antyfony, jakoś tam opracowany muzycznie. Nie mamy jeszcze takiego opracowania, natomiast dokumenty mówią, że spokojnie można to zastąpić jakimś innym śpiewem, który będzie jednak tekstem nawiązywał do tej antyfony. I rzeczywiście tutaj możemy śmiało wprowadzać tak zwane śpiewy czy pieśni okresowe. I mamy, wiadomo, w okresie Narodzenia Pańskiego śpiewamy kolędy, w Wielkim Poście śpiewamy pieśni pokutne, czy potem pasyjne w drugim jego takim podokresie. Natomiast chociażby psalm responsoryjny absolutnie jest taką częścią pozaokresową. Jego nie możemy skojarzyć z danym okresem. Jeżeli byśmy przeanalizowali teksty liturgiczne, to chociażby taki psalm 51, Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, on występuje zarówno, najczęściej, to jest prawda, w okresie Wielkiego Postu, ale nie tylko. Spotykamy go też czasami w jakąś niedzielę roku zwykłego. Czyli nie możemy tej akurat części liturgii wiązać z okresem. A często jednak tak robimy, bo często psalmy responsoryjne w okresie Narodzenia Pańskiego czy Wielkanocy śpiewamy na melodię pieśni, czy kolęd, czy pieśni wielkanocnych, co jest błędem. Tak samo jeśli chodzi o śpiew na uwielbienie po Komunii Świętej. Jest to też taka część mszy, zupełnie pozaokresowo, bo uwielbienie nie jest związane z danym okresem liturgicznym. Ono jest uniwersalne, więc no, te rzeczy trzeba umieć rozgraniczać, umieć się nimi posługiwać. No i mówię, tutaj odpowiedzialność muzyka kościelnego jest ogromna, bo to nie jest jego też prywatne takie zadanie, które musi spełnić. Właśnie na zasadzie coś mu się podoba, coś umie, coś lubi, coś nie lubi. On ma tutaj poprowadzić lud w tej modlitwie. Zobaczmy, to on musi wiedzieć, jaką antyfonę zastępuje jakim śpiewem i musi to umieć uzasadnić. Naprawdę musi wiedzieć, dlaczego tak robi. Nie może to się odbywać w ten sposób, że wbiega za minutę na chór i właściwie, kiedy ranne wstają zorze, zawsze pasuje, prawda? Oczywiście. Zawsze to jakoś nas wprowadzi w liturgię, ale czy ja rzeczywiście wprowadzam ludzi w modlitwę, prawda? I to, no ja muszę pani powiedzieć, że to jest też takie moje ogromne doświadczenie, że ludzie to bardzo czują. Czy dany muzyk tak robi to, no bo to jest właśnie jego zawód i trzeba coś zaśpiewać, czy on razem z tym ludem się modli, razem to przeżywa, razem wcześniej przygotował się do tej liturgii, przeczytał te teksty i jest świadomy, co śpiewa. To bardzo czuć i to ludzie bardzo odbierają i mi się bardzo wiele razy zdarzyło, że po takiej przygotowanej przeze mnie i przeprowadzonej liturgii, czy to czasami z chórem, czy jak sama gdzieś grałam i śpiewałam, że potrafią ludzie przyjść i powiedzieć, że sami nawet może nie wiedzą, nie umieją tego zwerbalizować. Co się stało, że się modlili tak, a nie inaczej? Ale tylko wiedzą, czują to w sobie, że się modlili, że było to dla nich, ta celebracja była jakimś naprawdę duchowym przeżyciem. No ale to musi najpierw muzyk w sobie to przeżyć.
A jak ważna jest współpraca muzyka z kapłanem, z proboszczem?
Oj, no tutaj pani dotyka bardzo ciekawego tematu i bardzo ważnego. Cały czas tutaj wracam do tej myśli, że to są dwie osoby, które tak naprawdę tę liturgię kreują. No oczywiście oprócz jeszcze innych posługujących w liturgii, czy lektora, bo też jest bardzo ważne, jak lektor czyta nam Słowo Boże na mszy świętej. Też mamy kursy dla lektorów już od wielu lat w diecezjach, wszystkich praktycznie organizowane. No ale to są właśnie ci dwaj kreujący liturgię, kapłan i organista. I oni naprawdę muszą być w takim takim no, ogromnym też porozumieniu, zgodzie. No, nie chcę tutaj jakby, zupełnie nie mam takiej intencji, żeby wylewać jakieś żale, ale no, często też docierają do nas takie głosy od muzyków, że skończą szkołę naszą, no i potem no, nie zawsze to porozumienie z proboszczem przebiega tak jakby może byśmy chcieli, czy powinno wyglądać. To absolutnie nie chcę wchodzić w jakieś osądy czy oceny, ale to jest no, bardzo ważne, jeśli by ta współpraca była, zrozumienie było i jakby wspólnie prowadzone dzieło właśnie pogłębiania wśród ludu Bożego znaczenia liturgii, wprowadzania ludzi w tajemnicę liturgii. I jeżeli by to rzeczywiście szło w parze od strony kapłana i muzyka kościelnego, to naprawdę no, spotkałam takie wspólnoty parafialne, gdzie ogromne owoce takiej współpracy są i ludzie przepięknie przeżywają liturgię i no, wypadałoby tylko życzyć sobie, żeby zawsze tak było.
Zapraszamy teraz na krótką przerwę, a tuż po niej wracamy z ostatnią częścią naszej rozmowy.
Świętą noc, w taką dziwną świętą.